Pozdrawiam serdecznie słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Jest kierunkowa decyzja polityczna, że wprowadzona zostanie jednolita danina, która połączy PIT oraz składki na ZUS i NFZ. Poinformował o tym szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Jednolity podatek ma objąć wszystkie dotychczasowe daniny, przypisując do osoby część składki emerytalnej. Zmiany łączą się z prowadzonymi obecnie w resorcie zdrowia pracami nad finansowaniem budżetowym ochrony zdrowia. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące rozwiązań szczegółowych. Minister Henryk Kowalczyk poinformował, że wkrótce poznamy stawki nowego łączonego podatku. Dodał, że zmiany mają na celu m.in. zlikwidowanie degresywności podatków, obniżenie obciążeń dla jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
Jeśli chodzi o stawki, no to oczywiście w tej chwili nie mogę powiedzieć ostatecznie, dlatego że jesteśmy jeszcze przed połączeniem baz danych ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Tutaj potrzebna jest zmiana ustawy, ale generalnym naszym założeniem jest, aby dla budżetu było to obojętne. Budżet nie powinien zyskiwać, ale też i nie tracić. Ale też przy okazji chcemy w tym podatku obniżyć składkę na ZUS dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Drugi element to chcemy też wdrożyć tą naszą deklarację wyborczą, czyli kwotę wolną od podatku 8 tysięcy. Oczywiście przez to dla tych dużo zarabiających stawki podatkowe lekko rosną. W tej chwili to one są degresywne, one maleją wręcz jak ktoś bardzo dużo zarabia. Chcemy to zrekompensować.
Minister Henryk Kowalczyk dodał, że nowe przepisy wkrótce mają być procedowane w Sejmie. Według założeń jednolity podatek miałby obowiązywać od stycznia 2018 roku. W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala pierwszej edycji konkursu Lider Dostępności. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył laureatom statuetki i dyplomy. Wyróżnione zostały osoby, które przyczyniły się do stworzenia rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Prezydent Duda dziękował zgromadzonym za to, że tworzą nowoczesną Polskę. Zaznaczył, że naszym obowiązkiem jest usuwanie przeszkód, które powodują, że nie wszyscy obywatele są traktowani równo.
Bardzo dziękuję za to, że tworzycie państwo, wszyscy, bo ten wybór zwycięzców był bardzo trudny, że tworzycie państwo nowoczesną Polskę. Chcę to z całą mocą podkreślić. Nowoczesną Polskę, na której mnie ogromnie zależy, a ta nowoczesność, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, ma dwie strony. Pierwsza to kwestia dostępności. Dostępności w tym znaczeniu, że wszyscy z założenia jako ludzie, jako Polacy, jako po prostu osoby, mamy być równo traktowani.
Lider dostępności to konkurs architektoniczno-urbanistyczny organizowany przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dyplomacji Historycznej. Organ powołany w lipcu przez ministra spraw zagranicznych ma pełnić funkcję doradczą m.in. w kwestii szerzenia wiedzy o polskiej historii poza granicami kraju.
Jako kraj poważny powinniśmy już od dawna realizować skuteczną politykę historyczną, wskazał po pierwszym posiedzeniu przewodniczący Rady wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Omówiono podczas niego koncepcję funkcjonowania Rady. Poruszono także temat relacji polsko-ukraińskich. Wiceminister Jan Dziedziczak podkreślił, że zespołowi zależy na wypracowaniu realnej formy dialogu o dyplomacji historycznej.
Każdy poważny kraj na świecie realizuje politykę dyplomacji historycznej długofalowo. Taką dyplomację historyczną w sposób niezwykle skuteczny realizują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja. W przypadku polskim bardzo ważne jest to, żebyśmy walczyli po prostu o prawdziwe informacje, o prawdziwe brzmienie różnych wydarzeń. Polska historia sama się broni. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musimy niczego ubarwiać, nie musimy się wstydzić. Po prostu ten wymiar polskiej dyplomacji historycznej będzie miał wymiar walki o prawdę.
W skład Rady wchodzą m.in. przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolejne posiedzenie Rady Dyplomacji Historycznej ma się odbyć jeszcze w tym roku. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Dodajmy, że jednym z istotnych zadań Rady będzie wsparcie innych organów państwa w walce z kłamliwym stwierdzeniem polskie obozy koncentracyjne. W listopadzie przedstawimy Radzie Ministrów rekomendacje z trwającego przeglądu emerytalnego, powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej dodała, że w ministerstwie toczą się prace nad systemem waloryzacji rent i emerytur.
Wkrótce przegląd emerytalny się skończy. ZUS swoje uwagi zgłosi do ministra rodziny, do naszego ministerstwa. My przygotujemy rekomendacje, które mogą być przyjęte bądź odrzucone przez Radę Ministrów. To, co pracujemy w tej chwili, to proszę Państwa, to, co jest związane z systemem waloryzacji, a więc te zmiany, które będą wymagały wprowadzenia podniesienia minimalnego świadczenia emerytalnego do wysokości 1000 zł i ujednolicenia systemu waloryzacji w systemie powszechnym i w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Minister Rafalska zaznaczyła też, że jej resort śledzi pracę nad projektem prezydenckim obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W ubiegłym miesiącu minister zapowiedziała, że w zależności od wyników przeglądu oraz wniosków z dyskusji z partnerami społecznymi, rząd podejmie odpowiednie decyzje dotyczące koniecznych zmian w systemie emerytalno-rentowym. Obecnie wysokość świadczenia emerytalno-rentowego jest uzależniona od liczby lat pracy oraz od wysokości osiąganego wynagrodzenia w trakcie aktywności zawodowej. Podstawą ustalenia emerytury jest suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS. W całej Polsce ma obowiązywać nowa forma segregacji śmieci. Do 4 różnego koloru worków i pojemników mają być zbierane 4 frakcje odpadów, poinformował jeden z dzienników. W ten sposób Polska ma osiągnąć europejski poziom recyklingu odpadów. Mimo że segregacja śmieci jest już realizowana przez gminy, to jednak poziom odzysku odpadów jest dramatycznie niski. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podkreśla, że do tej pory nie przekroczyliśmy nawet 1% poprawy w tej kwestii. Natomiast już za 2 lata recykling będzie musiał być podniesiony ponad 2-krotnie, dodał.
Niestety około 600 samorządów prowadzi podział odpadów na tak zwane suche i mokre. Niestety bardzo często dochodzi do tego, że te odpady ulegają zabrudzeniu. Te suche i mokre są tylko teoretyczne, co powoduje, że te odpady nadają się tylko do składowania czy też po wysuszeniu do spalenia. Możemy powiedzieć, że aktualnie 1840 gmin zbiera odpady w systemie opartym na 4 lub więcej pojemnikach. Zatem około 75% gmin posiada wystarczającą ilość pojemników do spełnienia wymagań określonych w projekcie rozporządzenia. I właśnie nad tym rozporządzeniem pracujemy. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie pomoże i sprawi, że ta kultura recyklingu będzie wyższa.
Zgodnie z projektem Ministerstwa Środowiska zbiórka odpadów ma obejmować 4 frakcje odpadów. Papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji. Miałyby one trafić odpowiednio do niebieskiego, zielonego, żółtego i brązowego worka bądź pojemnika. Prace nad rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego sposobu selekcji odpadów zakończą się najpóźniej w październiku. Prawo miałoby wejść w życie z początkiem 2017 roku. Tak zwana elastyczna solidarność, czyli propozycja Grupy Wyszehradzkiej na zażegnanie sporu o politykę migracyjną, zyskuje poparcie wśród brukselskich urzędników. Za koncepcją opowiedzieli się szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz oraz lider frakcji Chadeków Manfred Weber. Grupa V4, której przewodzi Polska, zaproponowała, by kraje członkowskie same na podstawie swojego potencjału i doświadczenia decydowały o tym, w jakiej formie będą uczestniczyć w polityce migracyjnej Unii Europejskiej i rozwiązywania kryzysu uchodźczego. Oznaczałoby to rezygnację z forsowanego dotąd przez Komisję Europejską i część państw Unii Europejskiej systemu obowiązkowych kwot relokacji uchodźców pomiędzy poszczególne państwa. Europoseł Jadwiga Wiśniewska stwierdziła, że do eurokratów dotarła informacja, iż Unia Europejska, kontynuując dotychczasowe podejście, nie rozwiąże kryzysu migracyjnego.
To nowe podejście jest szansą na to, aby kryzys migracyjny w jakiś sposób spróbować rozwiązywać, ograniczać. Wiele miesięcy temu pan prezes Jarosław Kaczyński nakreślał, wizję rozwiązania kryzysu migracyjnego, mówił o tym, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do tego problemu. Ja, słuchając ostatnio Junckera, miałam wrażenie, że po prostu zapoznał się ze słowami Jarosława Kaczyńskiego i poczyniono pewną refleksję. Na naszych oczach bankrutuje dotychczasowa polityka czołowych przedstawicieli unijnych urzędów.
Przez rok od podjęcia decyzji o rozmieszczeniu w Unii Europejskiej 160 tysięcy uchodźców docierających do Włoch i Grecji zdołano relokować jedynie około 5300 osób. Polska jest wśród kilku krajów, które nie przyjęły ani jednej osoby w ramach programu relokacji. Rząd PO-PSL chciał, aby do kraju przybyło około 7 tysięcy uchodźców. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Władimir Żyrinowski grozi Polsce atakiem. Jeśli na terenie Polski staną wojskowe obiekty NATO, to Rosja będzie zmuszona je zniszczyć, ostrzega rosyjski polityk na łamach jednego z polskich tygodników. Jego zdaniem w przypadku ataku Polacy mają być zdani tylko na siebie. Jak dodaje, sojusz nas nie obroni, bo jesteśmy w nim krajem gorszej kategorii. Rosja pręży muskuły i wygraża Zachodowi już od szeregu miesięcy, przypomina poseł Wojciech Skurkiewicz z Sejmowej Komisji Obrony.
Rosja próbuje odbudowywać swoją potęgę militarną, próbuje również być kluczowym graczem na arenie światowej, jeżeli chodzi o obszar militarny. Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i gwarancje wypływające z sojuszu są jasno sprecyzowane. Artykuł 4, artykuł 5, one wskazują, że jeżeli którekolwiek z państw zostanie zaatakowane, wtedy wszystkie państwa sojuszu stają za nim. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest niezbędne i jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo Europie i całemu sojuszowi. Obwód Kaliningrad, z którym Polska graniczy, jest obszarem bardzo mocno nasyconym militarnie.
Rosjanin zarzuca też Polakom prowadzenie najsilniejszej w świecie antyrosyjskiej propagandy. W maju w toku polsko-amerykańskiej współpracy w ramach NATO zainaugurowano budowę amerykańskiej bazy pancernej w Redzikowie. Instalacja będąca elementem tarczy antyrakietowej ma chronić Europę przed atakiem balistycznym z Bliskiego Wschodu. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.